Dzień dobry, kochani. Ruszyliśmy z klubem 555 w dzisiejszy piękny czwartkowy poranek. Ja dla Was nadaję z zupełnie nowego miejsca. Warszawa nie jest dla mnie nowym miejscem. Z hotelu w Warszawie. Zaraz Wam opowiem, dlaczego Ania napisała dzisiaj. Magda, już się nie mogę doczekać. Ja też się nie mogłam doczekać, ponieważ zacierałam ręce, żeby powiedzieć na start i na dzień dobry. Dziękuję. Nie chcę się, słuchajcie, a już czuję, że mogę się wzruszyć i poryczeć jakoś mocno, ale chcę Wam powiedzieć, że się widzimy pierwszy raz od momentu, kiedy odbyła się sobotnia konferencja Obudź się i chcę powiedzieć dziękuję wszystkim tym, którzy na tej konferencji, kochani, byli. Chcę powiedzieć też, że było ze mną kilka osób, które tę imprezę zamykało. Zamykaliśmy tę imprezę o 8:30 wieczorem. Staliście w kolejkach do mnie po to, żeby się przytulić, żeby mogła Wam podpisać książki. Ja nie liczyłam tego. Wydaje mi się, że coś w okolicach 4 godzin. I tak ludzie pisali, że nie byli w stanie dojść słuchajcie, do finału tej kolejki. Więc ja Wam chcę bardzo, bardzo, bardzo podziękować. Zanim zaczniemy dzisiejszy klub, zanim wejdę w to, o czym chcę Wam dzisiaj opowiadać, czyli o tym, jak może się wasze życie zmienić dzięki proaktywności, opowiadając to na swoich własnych historiach. I muszę wam powiedzieć, że to jest znowu sobota. To był taki dzień, który pokazał siłę, moc tego naszej społeczności, naszego klubu i nie tylko klubu, w ogóle firmy Hexagon. To był piękny dzień. Dajcie znać, kto był i kto też tak czuje, że to był absolutnie piękny. Piękny dzień i dzisiejszy też taki będzie. I ja tutaj przychodzę do Was dzisiaj z takim specyficznym live'em, bo takim, który scali i połączy wiele rzeczy, o których ja w różnych odcinkach Wam mówiłam, trochę po to, żeby nam przypomnieć o pewnych ważnych rzeczach, bo głęboko wierzę w to, że przypominanie sobie rzeczy, ja sobie to robię regularnie, w rozwoju jest chyba najważniejszą rzeczą, nawet nie to odkrywanie, bo to jest jakby ważne. Ale to, żebyśmy nie zapomnieli tego, co jest dla nas ważne i co ustaliliśmy ze sobą, że chcemy zrobić, jest ważniejsze. Więc ja dzisiaj połączę trochę kropek i dzisiaj będzie bardzo wyjątkowy klub, który też trochę będzie, znaczy nie trochę, jak zawsze, u mnie albo jest refleksja, albo jest jakieś doświadczenie. To dzisiaj będzie oparty o moje, słuchajcie, doświadczenia z ostatnich paru lat. Piszecie, to była piękna konferencja, absolutnie była. Muszę Wam powiedzieć, że była moja ulubiona, naprawdę. Na wielu różnych poziomach moja ulubiona, ale to już słuchajcie, gdzieś przy okazji kiedyś Wam opowiem dłużej. Startujemy, dzisiaj jest 18 czerwca i dzisiejszy dzień to między innymi, kochani, imieniny Bonaficego, Bożysława, trudne imiona sama, Julian, Gaudencjusz, Otto, to są imiona dzisiaj, imieniny mają takie właśnie osoby. Światowy Dzień Wiedzy o Anemii Sierpowatej, Dzień Leniwych Spacerów totalnie do mnie trafia i chcę Wam powiedzieć, że to jest coś, co możemy wszyscy zrobić. Ja na pewno dzisiaj zrobię taki spacer, bo zaraz Wam opowiem, gdzie ja jestem i co ja tutaj robię, zanim opowiem Wam o tym, dlaczego proaktywność zmieni Wasze życie. I przysłowie ludowe na dzisiaj, na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego. Chcę powiedzieć, że w większości miast w Polsce dzisiaj jest już ciepło, a czekaliśmy na to tak długo, więc to będzie, ja się obudziłam i sobie pomyślałam, że to będzie naprawdę dobry dzień. A zanim go zaczniemy, to rozpocznijmy intro.
Mamy dzisiaj kolejny dzień. Dopiero co tu siedziałem. Halo, jak to szybko leci.
No No dobrze, słuchajcie. Jesteśmy, już tak widzę, dość licznie i powolutku jeszcze dołączacie. Zanim zaczniemy, to 2 minuty, słuchajcie, historii, gdzie jestem, dlaczego jestem w jakimś dziwnym pokoju hotelowym na Wilanowie Warszawskim, kochani, ponieważ my z Anią Oszajcą, dwie wariatki, prosto z konferencji w Łodzi. Pojechałyśmy do Warszawy, żeby kręcić dokument, bo mieliśmy marzenie, co prawda to nie jest tydzień o marzeniach, ale my tutaj praktykujemy 13 nawyków. Jednym z nich jest praktykowanie takiego budowania ogrodu marzeń. I my miałyśmy przez wiele lat marzenie nagrania filmu dokumentalnego, ponieważ obie mamy fiksa na punkcie filmów, robienia filmów, przekazywania emocji przez filmy. Chciałyśmy nagrać film. I przez dobry rok szukałyśmy tego, jaki temat poruszy nas obie na tyle, że jeśli zrobimy ten film, to będziemy czuły, że to będzie coś takiego wow. I teraz właśnie, od wczoraj już tak w pełnym anturażu, a tak naprawdę od przedwczoraj, zaraz to połączę, słuchajcie, z proaktywnością, żeby nie było, kręcimy film Kobiety ADHD, który kręcimy z niesamowicie cudownymi, wspaniałymi kobietami, których powiem wam, że słuchałyśmy wczoraj 10 godzin ich historii i to było tak poruszające, że ryczeliśmy wszyscy. A zaczęłyśmy ten nasz dzień zdjęciowy we wtorek od nagrania znanej influencerki, dajcie mi znać, czy ją kojarzycie, Ewy Red Lipstick Monster, którą, uwaga, połączyła mnie, z którą połączyła mnie historia proaktywności. Wczoraj mi zadała jedna z naszych samorzeczniczek takie pytanie: Magda, a skąd ty znasz Ewę? Skąd znasz taką osobę, która jest, nawet jeśli chłopaki, panowie nie kojarzycie, dziewczyny, być może część z was też nie kojarzy tej postaci, możecie ją wygooglować, jak wpiszecie Red Lipstick Monster na Instagram, na YouTube, znajdziecie osobę, która ma w milionowych zasięgach. I możecie zapytać, okej, Magda, skąd znasz Ewę? No to ja wam powiem. A znam ją dlatego, że praktykowałam od zawsze, od kiedy pamiętam, proaktywność. I kiedyś ktoś, wiele lat temu, zanim jeszcze poznałam Fryderyka, zanim powstał klub, zanim powstał Heksagon, a ja pracowałam w marketingu i uczyłam innych ludzi tego, czego uczy dzisiaj Ania Oszajca, czyli wideomarketingu, na jednej z konferencji ktoś powiedział, że zaprasza mnie na nią, żebym przyjechała tam jako prelegentka, i tam na tej konferencji pojawiła się też Ewa. I wyobraźcie sobie, że siedzicie na konferencji, na której ktoś, nie ma znaczenia, czy go nazwiemy influencerem, youtuberem, czy przedsiębiorcą roku na jakiejś konferencji biznesowej, kto jest bardzo znany. Robiący o to, nie wiem, jeśli ktoś jest tutaj ze świata biznesu, to tak jakbyście pojechali na konferencję, na której siedzi Rafał Brzoska, który wymyślił InPost. I siedzicie tam naprzeciwko tej osoby i myślicie sobie o tym, że to jest nierealne, żebyś mógł z tą osobą pogadać, bo przecież kim ty jesteś, a ta osoba jest znana. Ja sobie pomyślałam, a co tam, co mi szkodzi? Napiszę do niej i napisałam do niej wiadomość prywatną. Cześć, jestem Magda, siedzę na tej samej konferencji, na której, na sali, na której ty teraz też jesteś. Ona w ogóle wtedy odbierała jakąś tam statuetkę za 1 milion subskrybentów na YouTube jako pierwsza kobieta na świecie. Czy na świecie? W Polsce, na świecie. W Polsce, na świecie. Humor mi dopisuje. Ale odbierała tą statuetkę, ja jej napisałam wiadomość i napisałam jej, że siedzę na tej samej sali, że strasznie ją podziwiam, ponieważ zajmuję się YouTubem, to jest dla mnie bardzo ważna postać. I czy ona by miała przestrzeń, żeby wyjść na zewnątrz, są kawiarnie, usiąść, pogadać, bo ja mam pewien pomysł. No i jakież było moje, słuchajcie, zdziwienie, kiedy 15 minut później dostałam odpowiedź. My sobie siadłyśmy, opowiadam wam historię z 2016 roku chyba, czyli 10 lat temu. Ona wyszła, o właśnie, to jest Natalia, dokładnie to była konferencja Sea Bloggers, żeby było zabawniej. I my na tej konferencji, ja byłam tam prelegentką, ona tam była prelegentką, ja do niej napisałam. Wyszłyśmy na zewnątrz, dla mnie to było przeżycie, słuchajcie, jak spotkanie po prostu absolutnie trudno osiągalnej osoby. I ja znowu, dalej proaktywnie, bo sobie pomyślałam, a co tam, raz się żyje, a potem się straszy. Napisałam jej w tej wiadomości, że mam pomysł, więc siadam naprzeciwko niej i mówię: słuchaj, bo ja wydaję teraz książkę i ja bym chciała część tej twojej historii w tej książce opisać. Nie, to musiał być 2015, bo ma książka wyszła w 2016. I ona mówi: spoko, to przyjdź do mnie do biura. I ja sobie pomyślałam: ludzie święci, co tu się dzieje? I ja przyjechałam do tego jej biura, zrobiłam z nią tą rozmowę. Wiecie, zaprzyjaźniliśmy się, to było za duże, ale my się po prostu polubiłyśmy. I zaczęłyśmy w różnych momentach swojego życia zawodowego się przecinać. I teraz do brzegu, bo jesteśmy w tygodniu proaktywności i ten nawyk tutaj praktykujemy, ktoś mógłby powiedzieć, ok, no może ci się udało, a może tam, nie wiem, miałaś szczęście, a może coś tam. No może tak, ale gdybym nie wyszła z tą inicjatywą i z takim myśleniem, że samo nigdy nie przyjdzie, to absolutnie nic by się nie wydarzyło, słuchajcie, choćby znowu nie siedziałabym tutaj z wami z prostego powodu. I powiem wam dlaczego. Dlatego, że również proaktywność sprawiła, że poznałam Fryderyka dokładnie 3 tygodnie przed właśnie tym, jak wystartował ten projekt, który dzisiaj nas łączy, czyli Klubu 555, bo tak naprawdę to dzięki temu, że moja proaktywność bardzo zaszczepiona mi przez moją mamę, to jest jedna z rzeczy, za którą jestem jej ogromnie wdzięczna, za nauczenie mnie myślenia, że nie ma rzeczy niemożliwych i że tylko od naszej sprawczości, którą budujemy właśnie dzięki takim rzeczom, zależy to, że pewne rzeczy w naszym życiu się nie wydarzają, bo mamy szczęście, tylko dlatego, że je projektujemy. I ja chcę wam dzisiaj opowiedzieć o takich dwóch koncepcjach. O jednej wam już kiedyś tu opowiadałam przy innej okazji, ale uważam, że one się bardzo łączą. I to jest koncepcja wewnątrz sterowności i zewnątrz sterowności. Dlatego, że osoby zewnątrz sterowne bardzo często postrzegają świat jako taki, który im się przydarza. Czyli na przykład mówią, a bo tam nie wiem, Kasia to ma szczęście, bo jej rodzice zasponsorowali, bo ona nigdy nie musiała, bo tam nie wiem, miała fajnego męża. I uwaga, słuchajcie, i nawet mi się czasem zdarza tak myśleć, że komuś było łatwiej, że ktoś miał szczęście i tak dalej. Natomiast prawda i fakty są takie, i oczywiście teraz wam nie przytoczę, bo nie chcę przekłamać, ale jest fantastyczna książka Malcolma Gladwella. Ja to sprawdzę i wrzucę na swój Instagram, na który zresztą was zapraszam. Potem wam powiem, po co wrzucam wam tu link, więc obiecuję, że jutro wam wrzucę, o jaką książkę dokładnie mi chodzi. Jest taka książka Malcolma Gladwella, który próbował odpowiedzieć na pytanie, czy są pewne warunki takie, nazwijmy to z DNA, które, zaraz wam powiem jakie, które mogą sprawić, że my mamy to szczęście bardziej, albo że, nie wiem, rodzimy się bardziej inteligentni, dlatego dochodzimy gdzieś dalej, albo że, nie wiem, mieliśmy lepszy start, cokolwiek to oznacza, i doszliśmy dalej. I chcę wam powiedzieć, że ta książka tak naprawdę zryła mi beret, ponieważ odpowiedziała na to pytanie brutalnie, a mianowicie powiedziała, że tak naprawdę to, że jesteśmy w jakimś miejscu, jest składniową kilku rzeczy, bardzo często przypadku, to znaczy tego, że my nie mamy wpływu na to, że się urodzimy w konkretnych czasach. I już wam mówię przykład, jaki w tej książce był podany, na przykład tego, że dzieci w drużynach sportowych urodzone pomiędzy styczniem, lutym i marcem, a często drużyny sportowe są dobierane rocznikowo, więc te dzieci najczęściej na przykład w swojej drużynie są po prostu najstarsze, najbardziej rozwinięte intelektualnie i fizycznie, mają najlepsze efekty i odkryła to żona trenera hokeja, która się kapnęła, że najlepsi zawodnicy w każdej drużynie urodzili się pomiędzy styczniem a marcem. Na to nie mamy wpływu, więc tego nie będziemy rozważać, ale to jest czynnik. Że na przykład tacy ludzie jak Bill Gates nie byliby w stanie dojść do zbudowania Microsoftu, gdyby się nie urodzili i policzono, tam są 2 lata, w których on się mógł urodzić, w których trafił na uniwersytet w momencie, kiedy komputery nie były jeszcze tak popularnym narzędziem i wtedy to można było rozwinąć tę branżę, tak jak rozwinął je Bill Gates i jeszcze parę innych osób. Więc obiecuję, że wrócę z tytułem Malcolm Gladwell, autor, zresztą każda jego książka, absolutnie każda jego książka to jest złoto, a ja, ktoś napisał, że nie ma Instagrama, wrzucę też na Facebooka swojego, więc obiecuję. Na fanpage, bo oczywiście wiecie, ja i moje ADHD teraz nie umiem sobie za cholerę przypomnieć tytułu, a jest to przegenialna książka i między innymi jest tam pokazany case gościa, który był w top 10 najinteligentniejszych ludzi na świecie według organizacji podobnej jak Mensa w Polsce, z jakimś w ogóle geniuszem IQ totalnym, który zupełnie sobie Nie, Bill Gates akurat nie był dobrym człowiekiem. My nie rozmawiamy o dobrym człowieku, my rozmawiamy o tym, że ktoś osiągnął sukces. Ale chcę wam powiedzieć, że ten przykład tego geniusza pokazał, że wcale to, że jesteś nad wyraz inteligentny, nie musi ci pomagać. I przykład tego gościa, który był super inteligentny, który w ogóle sobie w życiu nie poradził, był takim. I wiele tam jest przykładów. Przykładem na to, że my mamy pewne czynniki, to nie jest determinant, słuchajcie, w żadnym stopniu. I powiem wam więcej, tak sobie nawet zapisałam, bo jest taka koncepcja filozoficzna, bardzo fajna koncepcja filozoficzna, która pomyślałam sobie, że może się wam jakoś tak połączyć i przydać. I to jest koncepcja egzystencjalna Sartra, ona się nazywa egzystencja poprzez esencję i mówi o tym, że my się nie rodzimy żadną plakietką pod tytułem, nie wiem, jakiś lepiej usytuowany albo inteligentniejszy i tak dalej, tylko nie rodzisz się jakby z predestynacją, a raczej z jakimś takim potencjałem do tego, żeby jeśli robisz to, co jest ważne, osiągnąć te rzeczy. I dla mnie to jest tak naprawdę nic innego poza schematami. Dziękuję, Gabriela. I to jest dla mnie absolutny game changer, bo to jest myślenie poza schematem o tym, jak dojść do pewnych rzeczy w swoim życiu, pomimo że nie masz żadnych, że tak powiem, często okoliczności sprzyjających. Ja osobiście uważam, że w swoim życiu miałam minimum z minimum okoliczności sprzyjających. I muszę wam powiedzieć, że wychodząc z trzeciej kolejki, która się biła o to, żeby podejść do mnie i podpisać książkę Ucieczkizm czy Punkty Przełomowe, pomyślałam sobie, że miałam naprawdę niewiele obiektywnych okoliczności sprzyjających, żeby być w tym miejscu, w którym jestem. Jestem osobą neuroatypową, o czym nie mówiłam, a w klubie 555 będzie to mój coming out. Od 2 miesięcy wiem, że jestem osobą nie tylko ADHD, ale AADHD, czyli osobą w spektrum autyzmu i ADHD. I wiem, wielu z was w życiu by nie pomyślało, mam tego pełną świadomość, ale tak jest. Jestem osobą, która przeszła w swoim życiu ogromnie dużo trudnych rzeczy, trudnych doświadczeń, mająca średnio emocjonalnie wspierających mnie dorosłych, którzy sami mieli swoje trudności, która tak naprawdę robiła w swoim życiu całe swoje życie rzeczy z perspektywy budowania wewnątrz sterowności, nie czekania. I słuchajcie, teraz będę wymieniać rzeczy zabawne, to jest pół żartem, pół serio, nie bierzcie tego do końca serio, ale ja nie czekałam na odpowiedni układ planet i retrogradację jakiejś planety. Ja nie czekałam na moment, aż ktoś mi coś przyniesie. Ja nie czekałam na żaden moment, kiedy będzie lepszy moment, i zaraz do tego dojdziemy z powrotem, wrócę do tej myśli. Ja też nie czekałam na to, aż będę gotowa, ponieważ ja z tą swoją neurotypowością absolutnie nigdy nie jestem gotowa. I ja po prostu jestem permanentnie zestresowana różnymi rzeczami. Dla mnie, słuchajcie, i to jest taki paradoks, i mówię to celowo, żebyście nie myśleli sobie, że a ta stała tam w sobotę na konferencji, gadała do iluś tam ludzi i że jest jej łatwiej. Przepraszam, ale dupa nie jest mi łatwiej i muszę to zrobić i powiedzieć to mocno, bo ja jestem jedną z tych osób, która może stać na tej konferencji, a potem się stresuje wejściem do sklepu i gadaniem z panią ekspedientką. Tak mam, bo mam taki mózg. I ja się nie staram, słuchajcie. I bardzo mnie wkurza, jak ludzie mówią, że ludzie z ADHD to są tacy, co się wymawiają, że mają trudniej. Nieprawda. Ja głęboko jestem przekonana, słuchajcie, o tym, że bardzo dużo z nas ma różne obiektywne ograniczenia w swoim życiu, wynikające z sytuacji swojej życiowej, finansowej, prywatnej, które naprawdę nas mogą blokować, i to tylko jest nasza decyzja, czy my zrobimy z tego wymówkę. Czy my sobie powiemy, OK, ja nie chcę w ten sposób myśleć o sobie. Gdybym ja całe swoje życie myślała sobie, a jesteś, nie wiem, kiedyś myślałam, bo nie wiedząc jeszcze, że jestem neurotypową osobą, myślałam sobie, że jestem wysoko wrażliwą osobą i w jakimś sensie jestem. Jakbym sobie pomyślała, to ja z taką, wiecie, z taką naturą, z takimi trudnościami nie powinnam tych wszystkich rzeczy robić. Poczekać na ten moment gotowości, to byłabym właśnie w tej przysłowiowej dupie dzisiaj, a nie w tym miejscu, w którym jestem. I chcę wam powiedzieć, i mówię to celowo, bo pomyślałam sobie, i ja wiem, wy podchodzicie po tym do mnie. Ja zaraz wam powiem, Janusz, a propos tego pytania, jak potrafię wyjść. Zaraz odpowiem ci na to pytanie, bo wiem, że to jest, brzmi teraz jakoś magicznie, a nie jest tak. Że chcę wam powiedzieć, że po to tu między innymi przyszłam, dlatego że w sobotę na konferencji też parę osób przyszło do mnie i powiedziało do mnie, bo jak to jest, że ty mówisz do mnie w tym klubie tak, jakbyś mówiła do mnie. I nawet jedna dziewczyna, nie pamiętam teraz jej imienia, może mnie teraz słuchasz, powiedziała to do mnie, a ja odwróciłam się do niej i powiedziałam, bo ja mówię do ciebie. Naprawdę mówię do ciebie. Ja teraz mówię do ciebie. I ja nawet nie wiem, kto tam siedzi, bo jest teraz 1743 osoby na żywo. Ale ja mówię naprawdę do ciebie. Ja za każdym razem, kiedy przychodzę do tego klubu, mimo że jest nas dużo, myślę, że mówię do was. Do każdego z was. I ja nie wiem, czy każdy z was dzisiaj z tego zabierze, co do was mówię, to, co ma zabrać, ale mówię to, ponieważ wierzę w to, że jakaś część z was dzisiaj rano przyszła usłyszeć dokładnie to. I chcę wam powiedzieć dokładnie to, że ja to mówiłam już wiele razy i powtórzę jeszcze raz, że jest taki sposób, ja to wytatuowałam, niektórzy z was to już znają do usranej na pamięć, na ręku. Takie zdanie, ja wiem, że tego nie widać, ale tu jest napisane, jestem tym, co robię. Jest druga koncepcja. Filozoficzna, brzytwa Occhama, być może ją znacie. I ona mówi, że jeżeli nasz mózg interpretuje rzeczywistość na wieloraki sposób, to spróbujmy wziąć jedną pierwszą interpretację, jaka nam przychodzi do głowy i wdrożyć jakieś działanie w zgodzie z nią, żeby sprawdzić, co to przyniesie. I ja sobie pomyślałam na jakimś etapie, że skoro ja nie umiem, nie potrafię przeskoczyć tego, że mnie rzeczy stresują, że ja się boję ludzi, że ja w pewnych sytuacjach jestem kwadratowa i jestem dalej, że ja nie umiem tak przemawiać jak ludzie, że ja nie potrafię być tak pewna siebie jak ludzie, a chcę to zrobić. To jest tylko jeden sposób, bo gdybym powiedziała, nie mam tego, nie potrafię tego, no to jak to mówią Amerykanie, I'm doomed. Nie mogę z tym nic zrobić, nie jestem w stanie ruszyć. W związku z tym, no to po co żyć? Szczerze, w sensie, jakby, co mi z tego życia, nie? I ja miałam taką niezgodę na to i sobie pomyślałam, nie, ja tak nie chcę, w sensie to w ogóle nie jest mój sposób myślenia o świecie. W związku z tym, że dla mnie sprawczość jest ważną kompetencją, to sobie pomyślałam, okej, skoro ja nie jestem gotowa, nie będę bardziej gotowa. Chciałabym poczekać na jakieś bardziej sprzyjające emocje i myśli, ale one mogą nie przyjść. No to jedyne, co mogę zrobić, to robić szybciej niż pomyślę i przyjdzie jakaś emocja, albo robić pomimo to, uwaga, robić pomimo tego, że jest mi niefajnie, robić pomimo tego, że ja się boję, robić pomimo, że jestem dupa wołowa i się zacinam, wychodzić na tą cholerną scenę, mimo że ja opowiadam teraz w sobotę na konferencji o tym. Ja naprawdę, słuchajcie, w Gdańsku, jak wyszłam na tą konferencję, te tam 4 lata temu, to był 2021 rok, chyba to 5, ja miałam tryb awaryjny w kosmos. Ja myślałam, że ja umrę. Naprawdę. Moje ciało dawało wszystkie sygnały tego, że umieram. I ja wiem, brzmi fajnie, w praktyce jest mniej fajne. Ludzie w takiej organizacji Toastmasters, może ją kojarzycie? Oni się uczą tam mówić do ludzi. I między innymi wychodzą tam totalnie, absolutnie spanikowani i właśnie mówią ten swój pierwszy speech. Bardzo często od tych ludzi słyszę, jak potem mi mówią, ja myślałem, że ja umieram. Naprawdę moje serce tak waliło, ja nie mogłem oddychać i to ciało naprawdę myśli, że umiera. I teraz uwaga, to jest pytanie, co ty z tym zrobisz? Czy ty powiesz, o Boże, umieram, nie, ja nie mogę teraz mówić i się wycofam? Czy jednak myślisz sobie, okej, no w sumie to trudno się dziwić, że moje ciało tak reaguje, no bo robisz to po raz pierwszy, więc dlaczego bym miał reagować inaczej? Dlaczego bym miał, nie wiem, nie być rozedrgane i zestresowane i spanikowane i w ogóle? I uwaga, tak jest ze wszystkim, to nie jest tylko z przemawianiem publicznym. Jeśli idziesz do szefa po raz pierwszy po podwyżkę, to tak, będziesz absolutnie spanikowany. Jeśli nigdy w życiu nikt się nie nauczył asertywności i chcesz po raz pierwszy komuś powiedzieć, czego potrzebujesz w swoim życiu, to tak będzie. I pytanie jest takie: jakie masz benefity z tego, że myślisz, jak osoba wewnątrz sterowna i myślisz sobie, A dobra, no nie wiem. No może przyjdzie taki moment. Może przyjdzie taki moment. Bo ja chcę powiedzieć, że jest jeden benefit. Jest realny benefit, bo jakby go nie było, to byśmy nie robili tych rzeczy. I tym benefitem jest to, że na chwilę odwlekasz dyskomfort, który jest tak przerażający, że nie chcesz czegoś zrobić, ale koszty tego są dużo grubsze. Koszty tego są takie, ja wam powiem, że żyjemy z brakiem zaufania do siebie. Że mamy poczucie, że życie nam totalnie ucieka sprzed rąk i wszyscy dookoła robią rzeczy, a ty ich nie robisz. Że masz poczucie, że jesteś właśnie jakiś gorszy, nieuprzywilejowany, a nawet wczoraj rozmawiałam z mamą przecudownej dziewczyny, którą nagrywaliśmy do dokumentu Kobiety ADHD. 17-letniej, słuchajcie, dziewczyny. Pozdrawiam cię, Hania, jeśli to usłyszysz. Która, mając kilkanaście lat, będąc w szpitalu psychiatrycznym po 2-letniej ostrej depresji, po próbach, słuchajcie, po myślach samobójczych, po okaleczaniu, po wszystkim, czego sobie żaden rodzic nie życzy, żeby jego dziecko przeżyło, mówi coś takiego, że teraz, jak ona ma 17 lat i sobie myśli o tej sytuacji, mam nadzieję, że nie będę płakać, słuchajcie, bo wczoraj przeryczałam z nią z 3 godziny. To patrząc na okoliczności innych ludzi wokół, ona widziała, że ma wsparcie, że jej rodzice przyjeżdżają, że nie jest sama. I wtedy myślała, że już nic nie będzie lepiej, a dzisiaj wie, że jest lepiej. I że to, że ona nie zwątpiła nigdy w to, że może być lepiej, pozwalało jej malutkimi krokami, słuchajcie, robić rzeczy i być dzisiaj w zupełnie innym miejscu. I ja chcę wam powiedzieć, że ja tu dzisiaj przyszłam naładowana energią tych kobiet. Za chwilę będę od poniedziałku w energii kolejnych kobiet, ponieważ my zaczynamy w poniedziałek wyzwanie. Wy wiecie, ja robiłam 13 wyzwań Bój się rób. I to były takie wyzwania, w których ludzie przychodzili i robili ze mną to, o czym ja wam teraz opowiadam. Dajcie znać, czy jest tutaj ktoś, kto był ze mną na tym choćby jednym wyzwaniu i zrobił coś ważnego. Bo najtrudniejsze nie jest to, żeby wiedzieć, co boli, żeby wiedzieć, jak to zrobić. To wiedzą wszyscy. Jak tu jesteście w klubie, wy to już wiecie, wy słuchacie Fryderyka, który jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie, on wam to opowiada. Ale cała zabawa, i mówię zabawa, dlatego że my się boimy, więc musimy odczarować te słowa. Polega na tym, żeby zebrać grupę ludzi i razem z nimi zrobić coś trudnego. I ja zrobiłam 13 wyzwań Bój się rób. I przyznam wam szczerze, że wypaliłam się tymi wyzwaniami. I to mówię wprost po raz pierwszy na głos, że jako osoba z ADHD, która potrzebuje trochę nowości, zmienności, po 13 edycjach potrzebowałam odpocząć. Ale nie od wyzwań, tylko od pracy z lękiem. Ale ponieważ bardzo, ale to bardzo od ostatniego 1,5 roku dużo pracuję z kobietami. I teraz powiem wam, z jakimi kobietami, bo być może siedzą tutaj ich partnerzy, mężowie, bracia albo one same. Z kobietami, które są przebodźcowane, zmęczone, bo dużo robią, są bardzo sprawcze w jakimś obszarze swojego życia, ale w jakimś innym obszarze życia czegoś się boją, coś jest dla nich trudne, coś je hamuje i tym czymś jest właśnie to, że mają to ADHD i jest im trudno. Trudno pójść na pocztę, trudno wstawić pranie, przypilnować, żeby to pranie wyciągnąć, bo już coś innego je zajmuje. I one mają trudność z odpoczywaniem, z asertywnością, z masą różnych codziennych kompetencji. I to jest absolutnie oczywiste, że tak jest i tak może być. I jest masa kobiet, która ma w sobie taki dualizm. Powiedzcie, czy ja mówię, czy do której z was teraz mówię. Taki dualizm, że myślisz sobie, ej, w jakimś obszarze mojego życia ja potrafię absolutnie wszystko, a w jakimś obszarze mojego życia pokonują mnie rzeczy małe. I ja sobie od paru tygodni myślałam, ja chcę zrobić wyzwanie dla was. Ja chcę zrobić przestrzeń na to, żebyśmy my przez naprawdę niewiele, bo uwaga, stanęło na tym, że robimy 3 dni. Przez 3 dni się aktywowały, przez 3 dni się wspierały, przez 3 dni wirtualnie trzymając się za rękę zrobiły te rzeczy, bo one są trudne. razem. I ja wam teraz wklejam link, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień i chcę, żeby to wybrzmiało. Ostatni dzień, nie dlatego przyszłam tutaj, że ostatni dzień, tylko tak się poukładało, że tylko dzisiaj mogłam się tu pojawić, żeby wam o tym powiedzieć. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy wy możecie dołączyć do tego wyzwania. Ono rusza w poniedziałek. Ja wiem, że ja przyszłam tutaj nie tylko do kobiet z ADHD, które przyszły po to, żeby w poniedziałek zacząć ze mną wyzwanie, ale przyszłam tutaj do wszystkich was, żeby wam powiedzieć, że jeśli macie taki moment, że czujecie, że chcecie przestać, żeby dyskomfort was ograniczał, bo ja naprawdę dlatego tak kocham zdanie Bój się rób, że dotarło do mnie, że na drodze do naszej sprawczości stoi to, że my nie nauczeni zostaliśmy dealować, pomówiąc językiem amerykańskim, z dyskomfortem. Że my nie nauczeni zostaliśmy tego dyskomfortu oswajać. I wiecie, i to nie chodzi o to. I to wczoraj kręciłam fantastyczną terapeutkę. I ona powiedziała takie zdanie. Bardzo rzadko ludzie przed rozwojem albo przed terapią mają taką myśl, o, wydarzyło się coś trudnego, to ja za chwilę z tym posiedzę. Ja nie wiem, czy was ktoś tego nauczył. Mnie tego nikt nie nauczył. Nie nauczono powiedzieć, przestań, otrzep kolana, to nie jest trudne, go. Nie? I ja też wam teraz mówię, ruszmy z miejsca, ale nie da się ruszyć z miejsca tak naprawdę, jeśli my nie robimy różnych kroków w stronę oswajania dyskomfortu, bo to ruszenie z miejsca samo w sobie jest dyskomfortem. I chcę, żeby to wybrzmiało, że powiedzenie dzisiaj swojemu partnerowi, partnerce, ja już tak nie chcę, jest dyskomfortem. Że być może wstanie dzisiaj rano tutaj na ten klub było dyskomfortem. I ja chcę zaprosić dzisiaj was i poprosić was o to, żebyście, jeśli czujecie, że ja mówię teraz do was albo do kogoś bliskiego w waszym otoczeniu, bo być może ten link możecie wysłać do kogoś, być może nie jest to dla was, ale dla kogoś z was, dla kogo czujecie, że te 3 dni mogą być game changerem, to zapraszam was bardzo. Zapraszam was i ja słuchajcie, ja wiem, że to jest bardzo dużo osób z ADHD w tej społeczności, bo w tej kolejce do mnie co trzecia osoba mówiła, dzięki, że o tym mówisz, to jest o mnie, to jest o mojej córce, to jest o mojej siostrze, to jest o mojej partnerce, to jest o mojej żonie. I ja wiem, że też nasza społeczność jest bardzo, że tak powiem właśnie, wyjątkowa, więc jest tu sporo ludzi neurotypowych. I właśnie dla was, dziewczyny, od poniedziałku działamy. Link już wrzucone kilka razy. Jeśli ktoś jakimś cudem go nie znajdzie, po prostu napiszcie do mnie na Instagram, napiszcie do mnie na Facebooku. Chcę, żebyście na koniec napisali mi, z czym kończycie. Czas już minął, więc chcę, żebyście napisali mi, z jaką myślą kończycie ten nasz dzisiejszy klub i spotkanie. Ja jeszcze raz was zapraszam bardzo serdecznie na mój Instagram, ponieważ ja jeszcze jutro, dziewczyny, i tu już mówię do dziewczyn wszystkich, nie tylko z ADHD, ale generalnie do dziewczyn, ja jutro jeszcze na moim Instagramie odpalę dla was, jeszcze nie wiem o której, ale będzie można nadrobić live o grzecznych dziewczynkach, które musiały zostać perfekcjonistkami. Jeśli ten temat czujecie, to was bardzo, bardzo zapraszam. Z czym zostajecie, co w was zostało? Joasia napisała, energia, zmiana do działania. O właśnie. Więc ja też dzisiaj wstałam full energii. Idę dzisiaj do 3 niesamowitych kolejnych kobiet, po to, żeby je nagrywać, po to, żebyście wy mogli potem zobaczyć tę historię. I jestem absolutnie, absolutnie szczęśliwa, że mogę tutaj być z wami od czasu do czasu, przyjść tutaj do was, podzielić się czymś ważnym dla mnie, usłyszeć od was. Dzięki, jestem tutaj po to, żeby usłyszeć te słowa dzisiaj. Ściskam was bardzo serdecznie i życzę wam, żeby dzisiaj była chociaż jedna szansa na to, żebyście zrobili coś proaktywnego z perspektywy wewnątrz zerowności. Czyli nawet jeśli się pojawi coś trudnego, żebyście sobie powiedzieli, a chrzanić, co mi szkodzi? Coś można gorszego wydarzyć. Po prostu zrób to. Zrób to i zobacz, co się wydarzy. Uwielbiam was. Kocham. Pięknego dnia, kochani.